Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Studium Ewangelii Jana. Przypominam, że Ewangelię Jana studujemy w czwartki, poniedziałek, wtorek studujemy Apokalipsę, objawienie świętego Jana. Na początek przypomnę pokrótce, o czym mówiliśmy ostatnio. Zaczęliśmy ogólnie omawiać Ewangelię Jana. Mówiliśmy, że jest to Ewangelia skierowana właśnie do nieżydów, do pogan, do elity pogańskiej, że dlatego, że na przykład używa pojęć, słów z filozofii greckiej. Zaczęliśmy omawiać prolog. Prolog, który zaczyna się tak podobnie, jak zaczyna się cała Biblia. Pierwszy werset Ewangelii Jana to jest: na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Mówiliśmy, że jest to też niezwykła cecha, że ta Ewangelia zaczyna się właśnie od takiego prologu. Prolog jest nafaszerowany, można powiedzieć, takimi informacjami, kim jest Jezus, potwierdzającymi, że jest Bogiem, w ogóle wprowadzającymi, że jest Bóg, że był przy stworzeniu i tak dalej. Jaką ma misję, jest nawet powiedziane, też po co przyszedł na ziemię. To wszystko znajdujemy w tych 18 wersetach. Dzisiaj zaczniemy pierwsze 5 wersetów i także odpowiemy na pytanie z pracy domowej, ale na początek poprosiłem Marcina, żeby się pomodlił.
Panie, dziękuję Ci za to, że mogliśmy przeżyć kolejny dzień. Dziękuję Ci za to, że dajesz nam Twoje słowo i że możemy żyć w czasach, gdy mamy już pełne objawienie i że możemy Ci służyć, znając wszystkie Twoje obietnice. Dziękuję Ci za to, Panie. I proszę Cię, żeby ten wieczór dla nas wszystkich tutaj zgromadzonych przy tym studium był pożyteczny i żebyśmy jak najwięcej wyciągnęli z niego w służbie Tobie. O to Cię proszę, Panie. Amen.
Przypomnę, że zaczęliśmy właśnie od tego pierwszego wersetu, przeczytałem go poprzednio, no w nim, że Bogiem było Słowo. Potem widać, że Słowo to jest Jezus, że Słowo stało się ciałem, zamieszkało wśród nas. To jest w miarę oczywiste, zresztą później pojawia się nawet Jezus Chrystus, w sensie ta fraza w 17 wersecie. No i pytanie jest do takich wielu przeróżnych jakichś grup religijnych, tak to nazwijmy, które nie wierzą, że Jezus jest Bogiem. W boskość Jezusa to się mówi, tak? Czy tam w Bogiem Wszechmogącym, jak ja mówię, że Bogiem, czyli tak to rozumiem. Oni mogą tam, mówią, że wierzą, że jest tam jakimś, nie wiem, małym Bogiem, mniejszym, pomniejszym. No, nie wchodzimy. Jak ja mówię, że jest Bogiem, no to rozumiem przez to Bogiem Wszechmogącym. No i tutaj mamy: Bogiem było Słowo. W sposób oczywisty mówiliśmy, że no, Świadkowie Jehowi, jedni mówią, że tutaj jest to Bogiem jest z małej litery. No to pamiętacie, podawaliśmy, pokazywaliśmy wam przykład, że to jest nieprawda, bo te najstarsze, wszystkie te manuskrypty, które odkrywamy, no to pisane są tylko dużymi literami, nawet bez interpunkcji. Także oni sobie sami dają to małą literę. No a drugi, ten, z którym was zostawiłem, ten argument, że w języku greckim jest rodzajnik, bo tutaj zwrócono mi uwagę, że ja tam mówiłem przedrostek, że to nie jest przedrostek, to jest rodzajnik, ten ton, i on jest określony. No jak go nie ma, no to wtedy jeszcze był, że to jest nieokreślony, czyli takie coś jak angielskie we, można powiedzieć, w przybliżeniu. No i jak tutaj w tym pierwszym wersecie jest, że było u Boga to na początku, to słowo przed tym Boga jest ten ton, to się pisze, tak, bo to V jak N czytamy, i potem i Bogiem było Słowo, to już później nie ma tego ton. No i to znaczy, że to w takim razie jest, że Jezus jest właśnie jakimś Bogiem bez tego tona, czyli Świadkowie Jehowy mówią, że no to Bogiem nie jest Wszechmogącym, jest jakimś pomniejszym Bogiem. Zaraz odpowiemy na to pytanie, ale na początek zrobimy tak, żebyście się sami jeszcze zmierzyli, podzielili tym, co tam myśleliście, i podzielcie się teraz swoimi odpowiedziami, przemyśleniami, jak sobie radziliście, czy w ogóle się zajmowaliście tą sprawą przez ten tydzień, co wymyśliliście, jakie macie odpowiedzi, i wrócimy po przerwie. Witam Was po tej przerwie. Mam nadzieję, że podyskutowaliście trochę między sobą. Także teraz możecie się odciszać sami. Także proszę, podzielcie się, jak były w jakiejś grupie ciekawe rozmowy na ten temat, to proszę, możecie się teraz podzielić.
Może zacznę ja. U nas tam doszliśmy do wniosku, że nie wszędzie jest użyte ten gof, czy jak tam, przed tym słowem Bóg. Także to nie może być jako tam reguła i jest użyte też przy innych słowach. Także i tutaj Natalia poruszyła ten werset 18, który jest tutaj tak jakby mówi, że Boga nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go. Tu jest mowa ewidentnie o Jezusie, a też nie ma tego.
Tak właśnie jest, jak powiedziałeś. Ale no dajmy jeszcze szansę, może ktoś jeszcze, może jeszcze były jakieś ciekawe głosy.
My doszliśmy, że przykładowo na początku mamy ten to jako słowo w pierwszym wersecie. To pierwsze było meto, a drugie było bez. To znaczy, że na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. I my znaleźliśmy dwa, które były u Boga, a reszty nie były podkreślone. I z tych wszystkich, wszystko co wyszło u Boga było siedem. Przykładowo w szóstym wersecie wstąpił człowiek, powstany od Boga, który nazywał się Jan. I tam nie mamy tego tow.
Dokładnie.
Nie wiem, czy mnie słychać.
Tak, słychać cię bardzo dobrze, Mirku. No i rozumiem, też będziemy właśnie o tym mówić, że chodzi właśnie szósty, dwunasty, trzynasty jest Boga, osiemnasty. Właśnie też, co Arek wcześniej mówił, to za chwilę możemy jeszcze powiedzieć. Może jeszcze ktoś miał jakieś myśli?
Tylko chciałem dodać, dziewiąty werset jest też bardzo, bardzo ciekawy. Jeżeli się spojrzymy na dziewiąty werset, że świat każdego człowieka przychodzącego na ten świat, to każdy człowiek przychodzący ze światła na ten świat, ale to dziewiąty w wersecie. To jeszcze tylko takie jedno.
Jest to przed tym słowem świat jest ten ton. Okej. Ktoś jeszcze chce zabrać głos?
Z naszej grupy jedna osoba sprawdziła ten werset paralelny, objawienia 19:13, który niewątpliwie mówił o Jezusie, a przeodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego było Słowo Boże. I tutaj jest właśnie ten przedrostek użyty. Także taka obserwacja od nas.
Dzięki. W rzeczywistości, no, odpowiedzieliście w rzeczywistości bardzo, bardzo dobrze na tą całą, w rzeczywistości, no, kłamstwo, tak? Bo w sensie może kłamliwe wnioskowanie, o tak. Bo prawdą jest, że tego tona nie ma w pierwszym wersecie, a Bogiem było słowo i świadkowie Jehowy tam wstawiają małą literą Boga. Dzisiaj chyba Alicja mi wysłała, tak? Właśnie tą Biblię Świadków Jehowy. Sobie zobaczyłem, no to tam właśnie w całym tym prologu w dwóch miejscach Świadkowie Jehowy za słowo Boga wstawiają Boga z małej litery. No jak już mówimy w pierwszym wersecie, no a w drugim miejscu, jak myślicie? W którym miejscu oni jeszcze, w tych 18, gdzie jeszcze dają z małej litery słowo Bóg? Słowo się pojawia w pierwszym, w szóstym, w dwunastym, w trzynastym i w osiemnastym dwa razy. Jak myślicie, gdzie Świadkowie Jehowy jeszcze pchają z małej litery, piszą Boga? No czy tam Bóg?
Ja myślę, że w osiemnastym może. Właśnie to drugie słowo Bóg.
Dokładnie.
Bóg, Ojca.
Tak jest, dokładnie tak, tak jak powiedziałeś. Jest jednorodzony Bóg i tam dają z małej litery, nie? No bo jednorodzony, no to wszyscy tu wiedzą znowu, że chodzi o Jezusa, nie? No i tak jak tak mówiliście, no konsekwencją logiczną tej interpretacji było, że jeśli jest ten ton przed słowem Teos, chodzi o Boga Wszechmogącego, Jahwe, a jeśli nie ma tego tona, no to chodzi o jakiegoś Boga, nie wiem, mniejszego, no to należałoby tą zasadę stosować w całym tym prologu, przynajmniej, a najlepiej w całej Biblii, nie? No a prawda jest taka, tak jak mówiliśmy, występuje to słowo Teos tutaj oprócz tego wersetu jeszcze w 6, w 12, w 13 i w 18 dwa razy, tak? Czyli razem mamy 7 razy, jak dobrze liczę. I w tych wersetach w 6, w 12, w 13 i w 18 jest wszędzie tam, występuje, możemy sobie jeszcze sprawdzić, możecie wejść na tą stronę, tam możemy link pokazać albo spatrzeć na te do interlinearu. Ja sobie jeszcze patrzę, 6 jest bez tego tona, jest samo Teos, 12 dziećmi Boga też jest bez tona. 13 jest z Boga zrodzeni, też jest bez. No i 18 właśnie, Boga nikt nigdy nie widział, też jest bez. I potem jednorodzony Bóg jest też bez. Czyli występuje cały czas już później bez tego tona. Jest samo słowo to Teos, czy Fios, nie wiem jak to tam wymawiać tak precyzyjnie. No a spróbujcie sobie wstawić znaczenie, że to nie chodzi o Boga Wszechmogącego, tylko o jakiegoś, nie wiem, pomniejszego Boga do tych wersetów. Mamy 6. Wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. No to by było, że jakiś jest mały Bóg, który posyła, ma moc, wiecie, posłać człowieka na ziemię, tak? No, być może jeszcze by to przeszło, tak? Może oni by tam powiedzieli, że być może jakiś jest mały Bóg, co może posyłać ludzi na ziemię, no ale już jest słabo z tym, nie? 12 potem. Tym, którzy go przyjęli, bo wcześniej jest do swej własności przyszedł, nie? Czyli to jest jego własność, tego podobno mniejszego Boga. Świat tutaj mamy, na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał, do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, no to teraz dzieci Boże to już, czyli bylibyśmy dziećmi właśnie nie tego Boga Jahwe, tylko, czyli Wszechmogącego, tego ze Starego Testamentu, tylko dziećmi jakimiś mniejszego Boga, tak? No to znowu już się podejrzewam im nie zgadza, no bo ci świadkowie Jehowy to chyba są, twierdzą, że są dziećmi tego Jehowy czy Jahwe, tak, a nie jakiegoś mniejszego. A tutaj by było z 12, że znowu są tymi dziećmi mniejszego Boga. No i ten 18. Znowu, Boga nikt nigdy nie widział. Nie? No to w sposób oczywisty tutaj dla mnie jest to zdanie, Boga nikt nigdy nie widział. No chodzi o Boga właśnie w Starym Testamencie, o Boga, zresztą jest powiedziane, nikt nigdy nie widział, nie? Czyli to nie chodzi o jakiegoś Boga, który nie istnieje od jakiegoś czasu, tylko nigdy. Lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. No tutaj to drugie chodzi o Jezusa. No a znowu słowo jest to samo, nie ma tego przedrostka. No to znowu ta teoria widać nie pasuje. Tu rozmawiałem troszeczkę z Natalią, ona jest specjalistką od właśnie językoznawstwa. Możesz, Natalia, przedstawić, bo ja tego dobrze nie przedstawię. Z tego, co zrozumiałem z tej naszej konwersacji, przypuszczasz, że występowanie tego przedrostka może być związane ze funkcją, jako to dane słowo pełni w zdaniu, tak? Tą funkcją składniową, ale możesz rozwinąć to.
Jeśli mogę, to właściwie chodzi o funkcje, to są funkcje semantyczno-składniowe i właściwie chodzi o tak zwaną określoność i nieokreśloność, czyli taka kategoria, która w polszczyźnie, w gramatyce polskiej właściwie nie występuje już dzisiaj. Występuje na przykład w języku, nie wiem, angielskim, tak, we francuskim, w niemieckim. Tam są właśnie we francuskim, niemieckim rodzajniki określone, nieokreślone i ewentualnie bez rodzajnika możemy podchodzić do rzeczowników. Natomiast w angielskim są przedimki określone i nieokreślone. I to, czy zastosujemy właśnie któryś z nich, no to zależy po prostu od tego, co dane słowo w danym zdaniu znaczy, tak? Czy mówimy o jakimś obiekcie po raz pierwszy, czy wspominamy go po raz drugi, czy chcemy go dokładnie wskazać, czy nie zależy nam w ogóle na tym. Więc to jest główna cecha rodzajników, czy zastosowania tego ton, czy ho, bo tam zdaje się przy synu, w 18 wersecie, jak sprawdziłam, to tam jest ho monogenes hios, czyli ten jednorodzony syn, można by tak powiedzieć. No, czyli tutaj akurat o Jezusie jest z rodzajnikiem określonym, a wcześniej niby mówi się, że on jest mniejszym Bogiem, bo nie stosuje się do niego rodzajnik taki czy inny. Zupełnie nie ma to sensu, dlatego że no to zależy po prostu od języka. Ja się co prawda na Grece akurat nie znam, tylko na językach słowiańskich, ale w prasłowiańszczyźnie też była ta kategoria określoności i nieokreśloności. I ona się wyrażała trochę inaczej. Ona się wyrażała właśnie, ta kategoria nieokreśloności, tym, że używano przymiotników krótkich. Na przykład do dzisiaj się niektóre z nich zachowały. Wart, wesół, zdrów. Zamiast warty, wesoły, zdrowy. I te warty, wesoły, zdrowy to były określone, a wart, wesół, zdrów nieokreślone. No i tylko tyle. To była kiedyś ogólna kategoria języków indoeuropejskich. No a potem w językach słowiańskich akurat ta kategoria jako kategoria gramatyczna zanikła, została tylko w semantyce, czyli pewne słowa tylko mogą określać, czy coś jest określone, czy zupełnie nieokreślone. No i w Grece, jak widać, są rodzajniki po to, ale zupełnie nie ma to nic wspólnego z tym, czy coś uważamy za ważne, czy mniej ważne. To jest tylko kwestia tego, czy coś jest określone, czy już o tym mówiliśmy, czy pierwszy raz poruszamy dany temat i tak dalej. No to, co znamy z reguł na przykład języka angielskiego, także... Tylko tyle chciałam.
Dzięki bardzo.
Więcej nic. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Mieliście, widzicie, fachowca w sprawach języka ogólnie. Nie mówimy tu o Grece, ale no, widać, po pierwsze, mówimy tutaj no, z logiki, tak, że jeśli by stosować tą zasadę, to dochodzimy do absurdu. No, szukamy jakichś wtedy innych wyjaśnień, no i wchodzimy właśnie w kwestie być może gramatyczne, dlaczego ten ton występuje. Ja, jeden z Was przysłał mi komentarz Świadków Jehowy właśnie tam przy tej swojej Biblii, taką gwiazdkę mają przy tym wersecie. No i tam jest, no myślę, że dobra strona rozpisana. Z tego, co... Znaczy, jakby oni jeszcze nawet piszą, że czasami, że tutaj w rzeczywistości można to słowo, że Bogiem było słowo o Jezusie, że to nawet można tłumaczyć boskie było słowo. W rzeczywistości, wiecie, słowo jest to samo i tu jest teos, i tam jest teos. No, oni sobie tu zmieniają na boski. Coś tam mówią, bo też oczywiście nie wiedzą do końca, jak to w Grece z tym ton jest, no ale mówią, że w języku koptyjskim, na które z Greki były tłumaczone, to jest właśnie tak, że jak tam jest ten ton, no to jest właśnie jakiś tam nieokreślony, mniejszy, znaczy ten określony, tak, a jak nie ma tego tonu, to nie, no i tam ten koptyjski tam przez całą tą stronę tam międlą. Oczywiście słowem się nie zająknął o tych pozostałych wersetach, gdzie Boga, gdzie to teos jest bez tego tonu, no ale to Wam mówię mniej więcej, żebyście wiedzieli, jak Wam kiedyś przyjdzie się spotkać z takim argumentem, to żebyście już no, mieli jakieś swoje przemyślenia na ten temat. Tutaj Ewangelia Jana jest bardzo, bardzo bogata w takie fragmenty, które nam pokazują, że Jezus jest właśnie Bogiem Wszechmogącym. Cały ten prolog widzimy, że jest właśnie po to. Od razu, od tego się zaczyna, pokazuje rolę Jezusa przy stworzeniu, że był od początku nie, że tam się, wiecie, urodził w żłóbku i tak dalej, nie? Co by mogło sugerować, że jest, nie wiem, stworzeniem, tylko mamy od razu prolog, na początku było słowo, słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. Krótko, w jednym zdaniu, dobrze mówię, mamy niedużo słów, bardzo mocny przekaz, tak? Na początku było słowo, czyli Jezus był od początku, był u Boga i jednocześnie był Bogiem. Zobaczcie, że od razu już widzimy tutaj wprowadzenie, znaczy właśnie można powiedzieć wprowadzenie, czy ślad, że Bóg ma więcej niż jedną istotę, nie? Że tutaj już widzimy to słowo, to pierwsze zdanie jest bardzo bogate. Potem jest jeszcze właśnie o stworzeniu, za chwilę jeszcze, ale już kończąc tę sprawę boskości Jezusa, tych świadków Jehowy, warto jest jeszcze, jeśli będziecie kiedykolwiek rozmawiać z nimi, to pokazać werset z tej samej strony Ewangelii Jana, 22-23. Tam mówiliście o tym wersecie paralelnym do objawienia. No, paralele to są, wiecie, to mówi... To jest jakiś, powiedzmy, trop, nie? Ale musimy pamiętać, że to mówi wersety paralelne, te teksty tutaj na dole, co macie małymi literkami, no to podał tłumacz czy edytor, dodając to. To nie jest gdzieś objawione. A tutaj mamy cytat, nie? Cytat, gdzie Jan Chrzciciel cytuje coś. Kwestia jest taka, że Jan Chrzciciel działa, chrzci tam nad Jordanem, no i przychodzą Żydzi z Jerozolimy pytać, no kim on jest, czy jest Eliaszem, czy jest, no tam wypytują go, to są wersety tam od 19. No i w końcu tam on im mówi, że nie, że ja nie jestem, nie mówi kim jest, a cały czas mówi kim nie jest, no to oni tam dopytują, w końcu mówią w 22, rzekli mu więc, kim jesteś, musimy dać odpowiedź tym, którzy nas posłali, cóż powiadasz sam o sobie? No i teraz 23 werset, ten, o którym właśnie mówię, że on jest takim, no mi się wydaje, że kładącym argumentem, jeśli chodzi o boskość Jezusa, mówi tak, rzekł, ja jestem głosem wołającego na pustyni, prostujcie drogę Pana, jak powiedział Izajasz, prorok. No i tutaj już widzicie, to nie chodzi o werset paralelny, tylko mamy cytat właśnie Jana Chrzciciela, możecie sobie zobaczyć, bo on, to jest cytat, możecie znaleźć ten werset, jest on tu podany w wersecie, jako werset paralelny, to nam ułatwia sprawę, Izajasz 40 rozdział, 3 werset, można zobaczyć, to jest cytat tego właśnie z Izajasza, jak Izajasz mówi, prostujcie drogę Pana, wiecie, w hebrajskim to mówi Żyd, mówi to słowo hebrajskie właśnie Pana jako o Bogu, to słowo jest stosowane do właśnie Boga ze Starego Testamentu. To jest oczywiste, że Izajasz mówi o Bogu Starego Testamentu, a tutaj Jan Chrzciciel mówi, że on właśnie, że w nim się dzieje to, co tam jest opisane, że on prostuje drogę Pana. No a Jan Chrzciciel, wiemy, jak kogo drogę prostował, przed kim przyszedł, tak? No to jest oczywiste, że przed Jezusem, także można zapytać prosto świadka Jehowy takiego, o kim tutaj mówi Izajasz w tym 40 rozdziale Księgi Izajasza w 3 wersecie, to jest właśnie ten cytat, który Jan Chrzciciel mówi, no to oczywiście powie, że mówi o Bogu Wszechmogącym, no a Jan mówi, że właśnie prostuje drogę dla tego Boga Wszechmogącego, a wiemy, że prostuje dla Jezusa, no to już tu w tym momencie równość mamy dosyć łatwo, myślę, pokazaną, każdy to powinien zrozumieć. Ale zostawmy już tą sprawę, bo myślę, że ona jest dosyć oczywista tutaj. No, trzeba mieć złą wolę, tak, żeby tutaj gmatwać tą sprawę, ale skupiam się na tym, bo jak wiecie, to na przykład Piłsudkowicz często w historii, mówiąc na przykład o polskiej reformacji, no to przecież ci Arianie, czyli można powiedzieć tak główne zwiedzenie w polskich protestantach, które przyszło w XVII, już w XVI wieku, no to właśnie było uderzenie w boskość Jezusa, nie? To się ludziom nie zgadzało, tam wymyślali właśnie te różne, że Jezus nie jest Bogiem, także to jest wbrew pozorom częste zwiedzenie, z którym się możecie spotkać, dlatego uważam, że ważne jest, żeby poświęcić na to dużo czasu. Przeczytajmy jeszcze teraz te 5 wersetów, które chcemy dzisiaj omówić. To jest od 1 do 5. Na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Taki mamy fragment na dzisiaj. No, początku jeszcze dużo już mówimy o tym pierwszym wersecie. Ja mówiłem o tym słowie, logos. Pokażmy, mamy taką definicję. Ja mówiłem, dla mnie najprościej dla mnie zapamiętać tą definicję rozum wszechświata, jakaś taka istota, treść, przekaz myśli, ale tutaj mamy, pokażemy za chwilę wam to, co można znaleźć normalnie szukając o tym słowie logos. Je pierwszy raz, zdaje się, użył Heraklit z Efezu. On żył mniej więcej 500 lat przed Chrystusem, także widzicie, że to nie jest jakieś słowo, które jest pierwszy raz w Biblii użyte, tylko tak jak mówię, że w filozofii greckiej jest używane. Ja przeczytam tą definicję, nie wiem jak ją tam zrozumiecie, ja to tam wiele z niej nie rozumiem, no ale można się z nią zapoznać. Logos jako zasada prawdziwości poprzez prawa myślenia, poznania i mówienia jest przedmiotem właściwym logiki. Logos jako zasada ontologiczna kosmosu jest przedmiotem fizyki rozumianej w sensie pierwotnym, przedsokratycznym, jako nauka o fizys. Wreszcie logos jako zasada kierująca do celu, to znaczy jako zasada, która określa sens każdej rzeczy, a zatem także cel i powinność człowieka, jest przedmiotem etyki. Nie dziwicie się chyba, że wolę to rozum wszechświata, no ale tu widać, że to tutaj mamy te odwołania do tego rozum wszechświata, mamy zasada, która określa sens każdej rzeczy, nie? Mamy tutaj też odwołanie do kosmosu, tak? Także no, to jest, można tak w skrócie to rozumieć, tak? To jest takie pojęcie jakiejś takiej wiedzy, tak, uprzedniej, można powiedzieć, tak, tego rozumu. To, jak ktoś jest zainteresowany, można o tym poczytać w różnych filozoficznych dziełach i to słowo jest tutaj użyte właśnie do Jezusa. Zobaczcie, że właśnie do Jezusa, czyli pokazuje nam, że Jezus nie jest jakimś przypadkową osobą, tylko cały rozum wszechświata jest, mamy w Jezusie, nie? Zobaczcie, że o nim też jest bardzo dużo powiedziane w tym trzecim wersecie, który jest, można powiedzieć, dosyć dziwny. To znaczy, logicznie on jest niepotrzebnie tak długi, nie? Bo zobaczcie, jest wszystko przez niego powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało, nie? Wystarczyłoby logicznie napisać wszystko przez nie powstało, tak? No bo wszystko to wszystko, to wiadomo, nie? Ale zobaczcie, że tutaj widać, że autor chce to podkreślić, nie? Że to podkreślić to znaczenie, że nie, że wszystko, ale w rzeczywistości to nie wszystko, nie? A może to nie, a może tamto nie, tylko jest wszystko przez nie powstało, bez niego nic nie powstało, co powstało, nie? Mamy, że w każdej rzeczy stworzonej mamy gdzieś, że Jezus był w tym, nie? Że bez Niego nic nie powstało, że brał w tym udział, nie? Że jest już od stworzenia od razu, że On jest przy stworzeniu. No to nie jest stworzeniem, tak? Jak jest przy stworzeniu, bo mamy, że bez Niego nic nie powstało, co powstało. Zobaczcie, że gdyby Jezus powstał, no to mamy sprzeczność, tak? No bo by sam musiał uczestniczyć w jakimś powstawaniu samego siebie, tak? W stworzeniu, no jakieś dziwaczne koncepcje nam wychodzą, nie? No bo jeśli jest stworzeniem, no to mamy tutaj, no tu znowu jakąś sprzeczność, bo bez niego nic by nie powstało, co powstało. Znowu dochodzimy do jakiejś, no do jakichś takich dziwacznych koncepcji, tak? Że musiałby tworzyć siebie, nie będąc jeszcze sobą, no jakieś kompletne dziwadła, nie? Widzicie, ale ludzie w to wierzą, nie? Znaczy nie skupiają się, podejrzewam, oni się skupiają tylko, że okej, Jezus nie był Bogiem, już dalej już nie rozkminiają, czy to się zgadza z tym, co jest w Biblii napisane dalej, czy się nie zgadza, nie? Wystarczy takie sobie ograniczenia nałożą. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Zobaczcie, pojawiają się pierwszy raz chyba ludzie, nie? Wcześniej nie ma. Mamy, że w nim było życie. Życie było światłością ludzi. I zobaczcie, piąty werset. Troszeczkę się zmienia narracja, bo te pierwsze cztery, no to mamy takie, nie wiem, wzniosłe, czy takie tajemnicze trochę, nie? Jest stworzenie, no to jest coś takiego wielkiego, nie? A zobaczcie, tu się pojawia nam jakaś taka opozycja, jakaś trochę fałszywa nuta taka, bo mamy światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Jakiś pojawia się konflikt, nie? Bo wcześniej mamy wszystko w miarę harmonijnie, nie? Że Słowo, Bóg, stworzenie, wszystko powstaje, nie ma jakby zła, nie ma nic jakiegoś, nie ma nic takiego, nic, co mogłoby przeszkadzać, czy się nie zgadzać, nie? A tutaj dochodzimy, a światłość świeci w ciemności, no to jeszcze to powiedzmy jakieś, tutaj nie ma jakiejś wielkiej, żadnego tam konfliktu czy czegoś, ale zobaczcie, lecz ciemność jej nie przemogła, no to tu już mamy, mamy jakieś zmaganie, nie? Jak nie przemogła, możemy zobaczyć, jak to jest w interlinarze, jakie to jest słowo, możecie popatrzeć, jak jest po angielsku. Nie opanowała, tu jest nawet przetłumaczone. Ciemność go nie opanowała. Możemy sobie sprawdzić w innych tłumaczeniach, możecie poszukać. W tysiąclatkach, jakie tam są w Biblii Gdańskiej. Jak ktoś znajduje, to proszę mówcie. Nie ogarnęła w tysiąclatce. W Gdańskiej co mamy? Ciemności jej nie ogarnęły. Tym kajotwale. Nie comprehended it not. Jakoś też w ten sposób. Darkness comprehended it not. Tak jest. Czyli mamy nie ogarnęły, nie przemogły, tak? Mamy jakieś, jakąś taką zagrożenie, można powiedzieć, tak? No, mamy nie ogarnęły, nie przemogły. Możemy się teraz znowu podzielić na grupy. Pytanie będzie do was, no co to za ciemność? Skąd się tu wzięła ciemność, jak myślicie? No bo tu, to się nagle tu pojawia, nie? No ale mając gdzieś w głowie stworzenie, ten opis stworzenia, czym jest ta ciemność, skąd się nagle wzięła, skąd ten konflikt nagle się pojawia. Także takie pytanie w grupach i wracamy za chwilę. Wracamy po przerwie. Oddaję wam głos. Powiedzcie, jakie mieliście myśli. No, to nie jest jakieś tam skomplikowane pytanie, no bo tutaj to też później nie jest jakoś tam wielce wyjaśnione. Także, no, ale jakie mieliście, powiedzmy, intuicje w tym temacie?
Że to Pan Jezus był tą światłością tutaj. I że ciemność go nie pokonała.
Jak rozmawialiście, skąd ta ciemność, co za ciemność?
Dlatego doszliśmy, że to chyba chodzi o utrzymanie Jezusa, a później, kiedy martwy stał i żyje. Pierwsze myślenie było z ogrodu Eden, kiedy przyszedł grzech, kiedy Ewa zerwała jabłko i była kuszona przez diabła. No i później doszliśmy do tego, że to mogło było, jak zamordowali Jezusa i zmartwychwstał po trzech dniach, ale to tylko...
Ja bym szedł w tę stronę, tak mi się wydaje, nie, że właśnie, że tego pierwszego konfliktu, nie, właśnie z ogrodu Eden, jak szatan próbował zniszczyć to, co Bóg zrobił. Dlaczego tak mi się wydaje, mówię, bo, no bo jakby tutaj jeszcze się to nie wydarzyło, nie? Że tu mamy, bardziej mi to wygląda na opis z tego, co się wydarzyło wcześniej, No i potem jest w szóstym, wystąpił człowiek, nie? Posłany od Boga. No bo tak to było wydarzenia, które się dopiero staną później, nie? Jeśli chodzi o, o zmartwychwstanie Jezusa, nie? No ale to tak, mówię, to tak mi się to wydaje. No ale widać, że tutaj jest, bo z kolei w Ogrodzie Eden to wygląda to tak troszeczkę, szczególnie w naszej kulturze, tak mało poważnie, nie? Że o, to zjadł jabłko, coś tam, nie? To tak się to bagatelizuje, nie? Jakieś wierszyki tam o tej Ewie, coś tam, to tak mało, łatwo jest jakoś, powiedzmy, mało poważnie do tego podejść, nie? Czy w rzeczywistości, no to on złamał Boży nakaz, nie? I to wystarczy, to jest grzech. To pierwszy raz się sprzeciwił Bogu, nie? Złamał boskie przykazanie jako pierwszy, no i potem my cierpimy z tego powodu do dziś. To dopiero Jezus jakby konsekwencje tego grzechu po części dla nas, najważniejszą konsekwencję, czyli życie, czyli wylądowanie w piekle po śmierci, nie? Konsekwencje śmierci za nas oferuje nam zmianę tego, nie? Że możemy mieć życie wieczne, że może nas ta konsekwencja uniknąć, że On tą karę, która nam się należy, bierze na siebie, no ale to nie są wszystkie konsekwencje, bo mamy chorobę, grzech tutaj na co dzień, nie? No to cały czas jakby cierpimy i patrząc, czytając z Księgi Rodzaju początek, no to łatwo właśnie jakoś tak pomyśleć, że to, powiedzmy mało poważnie przejść do tego, a tutaj widać, że no Jezus, jakże światłość świeci, mamy światłość, ciemność jej nie przemogła, że te zakusy diabła były duże, nie? Są duże, zresztą widzimy, nie? Że no przecież chciał zabić Jezusa, nie? Doprowadził do tego, nie? Uśmiercić go później na ziemi, w sensie, nie? Że bo tam mamy, jak będziemy czytać, że diabeł tam wszedł w Judasza, nie? Że tam ten zamysł wydania i tak dalej, że to, że diabeł właśnie chciał zabić Jezusa i nie, jakby się nie wiedział, że robiąc to, można powiedzieć, zniszczy siebie, nie? Czy niszczy swoje dzieło. Tak, że dzięki temu, że Jezus umarł właśnie, został zabity, no to całe to, co się udało diabłu wcześniej, no to zostało zniweczone, nie? Że to w tym momencie jakby sam sobie ukręcił bicz na siebie, nie? Sam przez to, że Jezus, że właśnie doprowadził do tego, że Jezus zginął, no to w tym momencie całe to zniszczenie tego świata, które wcześniej było śmierć, oddzielenie od Boga, zostało zniwelowane, nie? Ktoś jeszcze coś myśli, co tam jeszcze się w pozostałych grupach działo? Chcecie się podzielić to?
No my na przykład skoncentrowaliśmy się na tym, że zobaczyliśmy, że ciemność jest takim miejscem, gdzie pozostajemy ślepi, ponieważ bez Boga jesteśmy ślepi, czyli jesteśmy w ciemności. I też taka ciekawostka tutaj w wersecie 4 Ewangelii właśnie mamy: w nim było życie, a życie było światłością ludzi, czyli no, możemy zauważyć, że światłość pochodzi wprost od Boga. I to też taka wzmianka, omawialiśmy wersety z Księgi Genezis, gdzie przecież też na początku, jak gdy Bóg stworzył niebo i ziemię, to ona była pustkowiem i chaosem, i też ciemnością. Czyli było to jakieś jeszcze nie do końca coś uporządkowanego. I dopiero też wtedy od Boga stała się światłość. I widział Bóg, że światłość była dobra. Więc mamy tu takie potwierdzenie tego, że jest od Boga i jest dobra.
To. Nawet się...
Bóg światłością, prawda? Mhm.
To ciekawa, Jarek, to co powiedziałeś właśnie, nie, ta obserwacja, że no, człowiek bez światłości jest ślepy, nie? Człowiek bez Boga jest ślepy, to sobie warto uświadomić, bo wydaje się często ludziom, że no, żyją sobie bez Boga i fajnie jest, nie? A w rzeczywistości to później po latach widać na przykład, jak wygląda ich życie, czy do czego doprowadzi i potem na przykład, zresztą każdy z nas może przypomnieć sobie, że co by było, gdybym ja wcześniej poszedł za Jezusem, tą światłość odnalazł, jakich bym błędów, głupot w życiu nie zrobił, nie? Właśnie, a wtedy wcześniej byłem ślepy, nie? Proszę, Krzysiek, słyszałem ciebie.
No, nawiązałem właśnie do tej stworzenia, że Bóg był światłością w ciemności, a później stwarzał dopiero gwiazdy. To jako symbol może też tak ewentualnie, nie wiem, można tłumaczyć, ale przede wszystkim też mówiliśmy właśnie o Jezusie, że jako światłość w porównaniu z ciemnością szatana.
To To ciekawe jest, że chyba nawet jeśli się mylę, to możecie mi poprawić, ale właśnie w stworzeniu najpierw jest ta światłość stworzona, a potem dopiero Bóg oddziela, nie? I mamy słońce i księżyc, nie? Że ta światłość jest wcześniej, jeszcze przed słońcem.
Może jeszcze bym coś dodał, bo teraz tak w trakcie tej dyskusji. Może by to jeszcze tak rozpatrywać w tym, że Jan wiedział, co się stało podczas pisania Ewangelii. I tak na szybko, co mi się skojarzyło, to że Jezus tutaj na ziemi miał zmagania z ciemnością, choćby kuszenie Jezusa przez diabła na pustyni i ta ciemność go nie przemogła. No i takie dla nas kluczowa rzecz, że Jezus jako światłość zmartwychwstał. Czyli ta śmierć też go nie przemogła. Czyli taki aspekt bym jeszcze tutaj próbował tak na szybko znaleźć.
Dzięki.
Dziękuję.
Dziękuję.
U nas byliśmy tacy raczej jednomyślni, że mowa jest o ta ciemność to szatan i grzech i w konsekwencji grzechu to śmierć. Żadna z tych rzeczy tam Jezusa nie przemogła. Tak. To tyle.
Dzięki. Zobaczcie, jakie diabeł ma te plany, nie? Takie poważne, że chciał nawet samego Boga, nie? Pokonać. Ma rozmach, czy ma tupet, można powiedzieć w ten sposób, nie? Że naprawdę chciał przemóc, tak? Tutaj tą światłość przyszła na cały świat, nie? Widzimy później, jak będziemy studiować Ewangelię, jak rzeczywiście cały czas akurat te kuszenia to nie są w tej Ewangelii opisane, ale będziemy tu mieli też cały czas opozycję do Jezusa, cały czas walka, cały czas jakieś tam intrygi, potem już chęć zabójstwa, to cały czas Jezusowi tutaj towarzyszyło na ziemi. Dzięki za wasze głosy. Będziemy już dzisiaj kończyć. Praca domowa to jest przeczytanie reszty tego prologu. Właśnie my się w szczególności skupimy na tych wersetach od 6 do 13 w następnym za tydzień. Także przeczytajcie sobie uważnie ten fragment, a na dzisiaj się żegnamy. Do zobaczenia.